Otwórzmy sobie list do Rzymian. Ósmy rozdział. I czytamy od pierwszego wersu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Zatrzymajmy się przez moment w tym miejscu, tak żebyśmy mieli taki dobry wstęp do dalszych naszych rozważań. Apostoł Paweł zaczyna od stwierdzenia: nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Przypomnę, że skończyliśmy w miejscu, w którym powiedzieliśmy o tym, że Chrystus jest w nas. I wszystkie nasze modlitwy zanoszone w takiej sytuacji znajdują odpowiedź u Boga. A teraz pójdźmy jeszcze kawałek dalej, po to, żeby przekonać się o tym, czym jest tak naprawdę łaska, której Bóg nam tak obficie udzielił. Wiemy, że pierwsze przymierze, które Bóg zawarł z Izraelitami, nie mogło być zrealizowane, dlatego że żaden człowiek nie mógł żyć, nie popełniając grzechu. I tak naprawdę o tym przymierzu Biblia mówi, że ono było jak, używane jest tutaj greckie słowo paidagogos, czyli ktoś, kto przyprowadza do nauczyciela. Jego zadanie było przyprowadzić naród Izraela do nauczyciela, do Mesjasza. Jego zadanie było nazwać, co jest złe, a co jest dobre, co jest grzechem, a co nim nie jest. I to przymierze okazało się przymierzem śmierci, dlatego że Izraelici nie byli w stanie go wykonać. I nam wszystkim groziła śmierć. Najpierw Izraelitom, a później poganom, ponieważ nie było nadziei na jakiekolwiek wybawienie z tej sytuacji. Ale ludzie przekonali się, jak niezwykłą siłę ma grzech, jak jest podstępny, jak jest niszczycielski. Ludzie przekonali się, że grzechu lekceważyć nie można. Bóg oczywiście znalazł rozwiązanie. Nie dlatego, że długo myślał nad tym. Ono już istniało przed założeniem świata. Tym rozwiązaniem znowu był Jezus Chrystus. W pełni człowiek i w pełni Bóg. I jako człowiek w całej pełni Chrystus przyszedł i przeżył swoje życie bez jakiegokolwiek grzechu. Dlatego mógł złożyć z siebie ofiarę. I tylko dlatego ta ofiara mogła być przyjęta, że została złożona przez kogoś, kto nie popełnił żadnego grzechu. Bóg nie przyjmuje ofiary, która jest skażona grzechem, ale doskonałą ofiarę, czystą, świętą. I Chrystus złożył taką ofiarę. Jakie to ma dla nas znaczenie? Otóż zasadnicze. Jak Biblia mówi, każdy z nas miał list dłużny. Czyli każdy z nas nosił, można powiedzieć, w swojej kieszeni dokument, na którym wyliczono wszystkie jego grzechy. I nakazano mu zapłacić za te grzechy. I każdy z nas, kiedy patrzył na to, kiedy wyciągał taki dokument, wiedział, że jest w beznadziejnej sytuacji. Że on nie jest w stanie spłacić tych długów. Nie ma takiej możliwości. Bóg okazał nam łaskę. I w Jezusie Chrystusie wszystkie nasze grzechy zostały razem z Chrystusem złożone w ofierze. I każdy, kto spojrzy na Chrystusa, każdy, kto przyjmie przesłanie Chrystusa, każdy, kto przyjmie to zbawienie na krzyżu, ma odpuszczone wszystkie swoje grzechy. Wyobraźmy sobie człowieka, który przez całe życie chodził przygnieciony ciężarem, który musiał nosić. Był niewolnikiem. I przeznaczono go do noszenia ciężkich kamieni. I całe życie od rana do wieczora nosił ciężkie kamienie. A któregoś dnia przychodzi do niego Pan i mówi: od dzisiaj już nie musisz nosić tych kamieni. Jesteś wolnym człowiekiem. Możesz robić, co chcesz. Wyobraźcie sobie tego człowieka. Co się dzieje? Prorocy nawet powiedzieli coś takiego, że kiedy objawi się Mesjasz, kiedy przyjdzie wyzwolenie Izraela, to do Izraela mówi: będziecie jak cielęta wychodzące na wiosnę z obory. Nie wiem, czy ktoś z was widział takiego cielaka. Na wiosnę. On jeszcze nie widział łąki, jeszcze nie widział zielonego. On się urodził, kiedy była zima. I całe jego życie to była ta zagródka, to siano, ta jedna krowa, druga krowa. I nagle go wypuszczają na łąkę. I tam jest napisane, że będziecie wychodzić z podskakiwaniem. I takie cielaki rzeczywiście wyskakują, potrafią wyskoczyć na pół metra w górę, ciesząc się jak szalone, latając po pastwisku. Wszystko inne, wszystko nowe, wszystko świeże, zapachy, soczysta trawa. Bóg nas uwolnił od naszych ciężarów. My nie musimy chodzić pod ciężarem naszych win. Bardzo wielu ludzi nie rozumie tego i nosi nadal swoje ciężary. I to jest smutne. To jest bardzo smutne. Dlatego, że ofiara na krzyżu nie była ofiarą byle jaką, ale doskonałą. Doskonałą. Każdy mój grzech został obmyty we krwi Jezusa Chrystusa. Każdy mój grzech. Dalej jest napisane, że stało się to dlatego, żeby słuszne, Biblia mówi, słuszne żądania zakonu wykonały się. I one się wykonały w Chrystusie, Jezusie. Piąty werset powiada, że ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. To trochę nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Cielesność nie jest stanem naturalnym człowieka. Cielesnym człowiekiem może być również człowiek wierzący. Może być cielesny przez całe życie. A na pewno jest cielesny wtedy, kiedy się nawraca i jest poddawany procesowi uświęcenia. Uczy się po prostu żyć w Królestwie Bożym. Ale to nie jest stan, który jest przeznaczony dla ludzi wierzących. My mamy być ludźmi duchowymi. Duchowymi. Ci ludzie, o których wspominaliśmy na początku, ci ludzie z Ewangelii Mateusza, którzy siedzieli w cieniu śmierci, religijni ludzie, oni byli pełni cieleśności. Ale oni nie mieli innego życia, nie wyobrażali sobie innego życia. Nie rozumieli, że można żyć inaczej. Ale w Chrystusie Jezusie nie jestem cielesnym człowiekiem. Nie kieruję się żądaniami ciała. Nie kieruję się pożądliwościami ciała. Nie decyduję się na to, na co decyduje się ciało. To ciało ma słuchać mnie. Jeśli mi się czegoś nie chce, jeśli moje ciało mówi inaczej, to biorę te swoje zwłoki, ciągnę za sobą, mówi: tam idziesz, gdzie ja idę. Nie pójdę tam, gdzie ty chcesz. To się szczególnie dzieje na początku naszego nowego życia, kiedy jeszcze pewne rzeczy do Królestwa Bożego wnieśliśmy ze starego. Przyzwyczajenia, sposób myślenia, sposób bycia. Ot na przykład chrześcijanie, którzy się dopiero co nawrócili, bardzo często przynoszą do kościoła taką frywolność. A to głupi żart powiedzą, a to coś śmiesznego zrobią, no bo tak całe życie robili. Dopiero w miarę upływu czasu zauważają, że to nie pasuje za bardzo. Że to nie jest właściwe. Często przynosimy do kościoła nasze przyzwyczajenia. Ktoś przychodzi, całe życie siedział z nogami na stołku, wyciąga sobie drugi stołek, kładzie nogi. Bo tak mu wygodnie, bo tak całe życie robił. Po jakimś czasie zaczyna rozumieć, że to nie jest właściwe. Że to nie jest tak, jak być powinno. Często kobiety przychodzą, nawracają się i przez jakiś czas przychodzą ubrane bardzo wyzywająco. Bo tak całe życie chodziło ubrane. Mija pewien czas i te same kobiety widzimy zupełnie inaczej ubrane. Oczywiście jak najbardziej elegancko. Jak najbardziej ze smakiem. Ale już nie wyzywająco. Widzicie, na tym polega ten proces, kiedy cielesność zostaje poddana tej duchowej obróbce. I człowiek zmienia swoje życie, ale jeżeli się nie zmienia to życie, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w kościele są ludzie, którzy zachowują się jak wierzący, ale tak naprawdę nie ma w nich żadnych zmian. Co powiecie o człowieku, który przez 20 lat przychodzi do kościoła i ciągle się upija? Co powiecie o człowieku, który przez 20 lat przychodzi do kościoła i ciągle pali papierosy? Co powiecie o człowieku, który przychodzi do kościoła, a w domu źle traktuje swoją rodzinę? Te przykłady, które podałem, nie są wymyślonymi przykładami. To są przykłady z życia. Jest ich o wiele więcej. Nie mamy czasu, żeby mówić, dlaczego tak się dzieje, ale wiemy, że tak się dzieje czasami. I Biblia mówi, że zamysł ciała to śmierć. To śmierć. Jeżeli ktoś tak żyje, to umiera. To umiera. Nie wiem, czy spotkaliście się w kościele z ludźmi niezadowolonymi. A ze wszystkiego niezadowolonymi. Ja się spotkałem. A to zespół gra za głośno, a to za cicho, a to kaznodzieja mówi za krótko albo za długo, za głośno albo za cicho. A to ma krawat źle związany, a to ciągle chcą od niego jakieś pieniędzy na taką czy inną zrzutkę. Można mnożyć przykłady. Ciągle niezadowolony. Co taki człowiek robi w kościele? Można sobie zadać takie pytanie. Co on robi w kościele? Ale wiemy na pewno, że to nie jest człowiek duchowy, to jest człowiek cielesny. Kościół nie ma problemu z ludźmi duchowymi. Kościół ma problem z ludźmi cielesnymi. Albo wręcz czasami z niewierzącymi. Bo i tacy się znajdują w kościele, i tacy przychodzą na nabożeństwa. Nie chodzi o jakieś sporadyczne przyjście. Można długo chodzić. Ktoś czuje się samotny, ma możliwość nawiązania relacji. Komuś się może podobać muzyka, pieśni. Macie piękne pieśni. Można przyjść, można słuchać, rozkoszować się. Co niedziela. Bez zobowiązań. Musimy mieć świadomość, że tego typu postawy zupełnie nie pasują do Kościoła. I zupełnie nie oznaczają, że ten człowiek żyje w Chrystusie. Aczkolwiek trzeba takim ludziom starać się pomagać, wyjaśniać, tłumaczyć. A wtedy się szybko zorientujemy, o co chodzi takiemu człowiekowi. Czy on naprawdę szuka przemiany w swoim życiu? Czy są inne przyczyny, dla których jest w miejscu, w którym jest? Dalej czytamy, że ci zaś, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Jeżeli tak postępujemy, Bogu się nie możemy podobać. Ale jeśli się Bogu nie podobamy, to właściwie wszystko, co robimy, jest bez sensu. Może się będziemy ludziom podobać. Może być tak, że ktoś z takich osób spodoba się Kościołowi, bo wyłoży jakiś ogromny dar pieniężny na remont, zakup kaplicy. Ale Bogu się to nie podoba. I w zasadzie powiem wam, że jeżeli Kościół jest mądry, jest duchowy, to nie przyjmie takiego daru. Bo ten dar stanie się przekleństwem, nie błogosławieństwem. Bo to nie było działanie Boga, ale to było działanie człowieka. Ale wy nie jesteście w ciele, uwaga, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jak poznać po tym, czy ktoś ma Ducha Chrystusowego? Jeśli spojrzymy do listu do Galacjan, to znajdziemy tam, myślę, że odpowiedź. To jest 5 rozdział. Od 18 wersetu. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam wam, jak już wcześniej zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bardzo trudno jest utożsamić się z tymi owocami, bo są owoce ciała. Ale czy na pewno? Czy na pewno nie zdarza nam się gniew? Nie zdarza nam się knucie przeciwko komuś w kościele? Nie zdarzają nam się waśnie, które można spokojnie przetłumaczyć jako kłótnie, jako nieporozumienia? No na pewno nikt z nas nie jest zabójcą. Ale czy na pewno? Wiemy, że Pan Jezus te wszystkie określenia bardzo szeroko traktował. I kiedy mówimy o zabójstwie, to nie mówimy jedynie o tym, że można uśmiercić ciało, ale można językiem zabić człowieka. I to jest straszliwie bolesne. Zazdrość. Czy zazdrość jest nam całkowicie obca? Czy nie zazdrościmy tego, że ktoś ma lepiej? Jeżeli zazdrościsz komuś, kto według ciebie ma lepiej, to jest to jak straszliwy znak ostrzegawczy, który mówi: nie jesteś w Królestwie Bożym. Nie jesteś w Królestwie Bożym. Zrobiłeś krok w niewłaściwym kierunku. Wyszedłeś poza granicę. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz się uważnie przyglądali tym wszystkim owocom ciała, ale powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli ktoś żyje według ciała, nie podoba się Bogu. A tutaj czytamy o tym, że ktoś, kto te wszystkie rzeczy robi, nie wchodzi do Królestwa Bożego. Nie dlatego, że mu zabroniono, zrozumiejmy to. To nie chodzi o to, że nam zabroniono. Z tego typu przyzwyczajeniami, sposobem życia nie ma dla nas miejsca w Królestwie Bożym. Tam jest źle. Tam się niedobrze czujemy. Bo tam tego wszystkiego nie ma. A co w takim razie jest owocem Ducha? To nam daje pewność, że mamy Ducha Bożego. Owocem zaś Ducha są miłość. I tu występuje znane nam słowo agape. To mówi nam wyraźnie, o jakiej miłości tutaj jest mowa. Radość. Mamy radość? Potrafimy się radować w życiu? No z czego się tu cieszyć? No z tego, że jesteś zbawiony. Z tego, że jesteś zbawiona. Z tego, że Bóg uznał cię za swoje dziecko. I z tego, że możesz Go poprosić o to, czego ci brakuje. I nie musisz na to ciężko pracować po 12-14 godzin na dobę. Radość. Pokój. Wiecie, że to jest jedna z najbardziej niezwykłych oznak obecności Ducha Świętego człowieku. A wiedzą o tym najlepiej ci, którzy pracują w aptekach. Dlatego, że w aptekach się sprzedaje przede wszystkim środki uspokajające, środki nasenne. Największy biznes. I to w zasadzie chyba wagonami się sprzedaje. Nie używam tego, ale z tego, co czasami gdzieś podsłucham w reklamie, to tam jest 60, 120 tabletek. Nie wiem, czy już nie wymyślili 500 tabletek. Dlatego, że ludzie tego całe mnóstwo biorą, bo nie mają pokoju, nie mogą spać. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile ludzie by dali za to, żeby mogli spać, spokojnie zasnąć. Jest cała masa takich ludzi, którzy nie potrafią spać. Chodzą w strachu. Gdzieś tutaj w środku można powiedzieć, że noszą taką czarną dziurę, która ściska ich wnętrze i nie pozwala im oddychać. Strach, przerażenie, ból, rozpacz, samotność. Nie ma pokoju. A kiedy przychodzi Duch Święty, to wszystko zostaje zabrane. I przychodzi pokój. Ja się nawróciłem jakieś 30 lat temu. Czyli byliśmy już 4 lata po ślubie. I ja byłem nie człowiekiem, którego zżerały nerwy. Ja byłem człowiekiem niezwykle nerwowym. Niezwykle niecierpliwym. Nie pamiętam, że miał problem ze spaniem, ale takie przypadłości jak problemy żołądkowe były na co dzień. Wszystkie możliwe środki zjadałem, żeby mi nie bolało. Muszę powiedzieć, że kiedy się nawróciłem, to stało się coś, czego ja w ogóle nie potrafię zrozumieć, tak po ludzku, aczkolwiek rozumiem to jako chrześcijanin. Wiecie, modliłem się o to. I powiem wam, co przeżyłem, a wy możecie sobie to sami skomentować. Nie będę się upierał waszej interpretacji, a może być mądrzejsza od mojej. I poczułem, jak w środku ktoś z miotką wszystko zbiera na kubkę, jak ktoś podkłada łopatkę na łopatkę i fru. Nie ma. I od tego czasu mam pokój, jestem cierpliwym człowiekiem. Każdy, kto mnie znał wcześniej, to wie, że to było niemożliwe. Spokojnym. To nie znaczy, że się nie potrafię zdenerwować. Ale to jest diametralna zmiana. Diametralna zmiana. Pokój jest oznaką obecności Ducha Świętego w człowieku. Cierpliwość. Uprzejmość. Lekceważymy to, co nazywamy uprzejmością. No cóż to taki dar dziwny, uprzejmość. Ale czy nie z uprzejmością puścić kogoś przodem? Nie pchać się z nim tak, żeby drzwi zablokować? Czy nie z uprzejmością podać komuś palto? Czy nie z uprzejmością kogoś podać filiżankę z herbatą? Bracie, siostro, proszę. Wiecie, jaką to atmosferę wprowadza? Ten człowiek, który jest nieuprzejmy, myśli sobie, no nie. No przecież ja nie mogę tak dalej postępować i za chwilę sam przynosi. Mówi, no może nie umiem, ale proszę tą kawę czy herbatę. Uprzejmość. To zmienia relacje między ludźmi. Całkowicie. Dobroć. Czy jesteśmy dobrzy dla siebie? Czy jesteś dobry dla swojej żony, dla swojego męża, dla swoich dzieci? Tak, tak, jestem. A dla swoich braci i sióstr. No dla niektórych się nie da być dobrym. Pan Jezus jakoś nie wybierał. Wiecie, czasami ludzie, którym zadaję pewne pytanie w związku z tą sytuacją, o której mówiliśmy, na moje pytanie tak odpowiadają. Najpierw pytanie. Nie kochasz tego człowieka? No nie kocham, no ale Pan Bóg nie powiedział, że muszę wszystkich kochać. Jakoś sobie daję radę. Nie powiedział? No dobra, kocham, ale nie lubię. Co to znaczy kocham, ale nie lubię? To tak jakbyś powiedział nie kocham. Nie kocham, bo nie chcę z nim przebywać. Bo nie chcę z nim rozmawiać. Bo nie chcę mieć relacji. Zaraz coś do tego dopowiemy. Wierność. Wierny swojemu mężowi, wierny swojej żonie, żona swojemu mężowi, wierny swojemu Bogu, wierny swojemu Kościołowi. Łagodny. Nie chcę tego rozwijać, chyba rozumiemy. Wstrzemięźliwy. Ugryź się 5 razy w język, zanim cokolwiek powiesz. Wstrzemięźliwość. Za 5 razem, jak się ugryziesz, to powiesz sobie, dobrze, że nic nie mówiłem. Na tym polega wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Czyli Boże prawo nie reaguje w ogóle, kiedy człowiek tak funkcjonuje. Ale teraz sobie powiedzmy, o jakie owoce chodzi? Owoce ducha, ale co to są owoce ducha? To są owoce, które Duch Święty, który jest człowieku, wydaje. To nie są owoce nasze z powodu ducha, którego mamy, tylko to są owoce Ducha Świętego, który w nas jest. A więc jak tych owoców nie mamy, a twierdzimy, że mamy Ducha Świętego, to kiedyś o pewnym prezydencie powiedziano, że jego syn ma pomroczność jasną. Zresztą ktoś ma pomroczność jasną, czyli nie wie, co mówi. To się nie da pogodzić. Tam, gdzie przebywa Duch Święty, tam dzieje się to, o czym mówiliśmy. Tam, gdzie nie ma Ducha Świętego, tam się dzieje to, co wcześniej czytaliśmy. Czy to jest takie zero-jedynkowe? Tak. Tak, ponieważ nie ma wspólnoty między światłością a ciemnością. Nawet jeśli święty się zdenerwuje, to natychmiast podchodzi do tej osoby, wobec której wykazał się zdenerwowanie i mówi, wybacz mnie głupiemu, wybacz mnie głupiemu. Nie powinien był tak zrobić. Nie wiem, co się stało. A ten drugi mówi, wybaczam ci głupiemu, wybaczam ci głupiemu. Ale wiesz, no, sprowokowałem. Teraz ty mi wybacz. I koniec. Nie ma rozmowy. Kończy się problem. Kiedyś miałem wątpliwą przyjemność być w kościele, gdzie były 2 rzędy. I w jednym, drugim rzędzie, znaczy tam w tym jednym rzędzie było po kilka tych krzeseł. I te 2 rzędy były okupowane przez 2 klany w kościele. Oni wspólnie spożywali wieczerze, wspólnie śpiewali, wspólnie się modlili i nic wspólnego więcej nie mieli ze sobą. Wiecie, to jest jakaś choroba. To nie jest normalne. Jeżeli w tym kościele był Duch Święty, to nie wiem gdzie. Ale na pewno w żadnym z tych klanów. W kościele nie ma miejsca na waśnie, nie ma miejsca na kłótnie, nie ma miejsca na zazdrość, nie ma miejsca na złość. Nie dlatego, że pastor zakazał. No cóż pastor może w tej sprawie? Wiecie, że jak są takie rzeczy, to wiecie, kto jest winien w ogóle temu? W tej całej sytuacji w kościele? Pastor. Wiadomo, że on jest winien. Nie ma miejsca na takie rzeczy w kościele. Kościół nie może tak funkcjonować. Jeżeli tak funkcjonuje, to w tym kościele są ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi w życiu chrześcijańskim. Nie mają pojęcia, o co chodzi. A czytamy wyraźnie, że ci, którzy są w ciele Bogu, podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, mówi apostoł Paweł do kościoła w Rzymie. Lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Ale jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Czy to nie jest zero-jedynkowe? Tutaj nie ma żadnych kompromisów, żadnych szarości. Tu wszystko jest jasno powiedziane. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A więc to nie jest tak, że my nic nie możemy. że do niczego się nie nadajemy, że nic nie potrafimy, że nie potrafimy zwalczyć tych wszystkich słabości, z którymi przychodzimy do Chrystusa i wchodzimy jako ludzie z łaski zbawieni do Królestwa Bożego. Mamy Ducha Świętego, który daje moc, aby człowiek mógł żyć świętym życiem. Bo cóż z tego, że ktoś ci zabroni kraść? Nie zapanujesz nad tym. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, otrzymujesz siłę, żeby tego nie robić. Oczywiście on nie programuje człowieka i człowiek by chciał ukraść, ale ręki nie może wyciągnąć. Nie. To jest współpraca między Bogiem a człowiekiem. Współpraca. Jeśli chcesz świętego życia, ja ci daję siłę, żebyś takim świętym życiem żył. Duch Święty w nas to jest Chrystus w nas. Chrystus w nas. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Czyli te nasze śmiertelne ciała skażone grzechem mogą służyć Chrystusowi, mogą służyć Kościołowi, mogą służyć innym ludziom. Nie są skazane na beznadziejne życie. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Panie, modlę się o to, żebyś odpowiedział na moje słowa. A on mówi, patrz na Chrystusa. Mówiliśmy o tym. Patrz na Chrystusa. Ale nie odpowiada mi to rozwiązanie. Jest tak zwana tajna broń, którą każdy chrześcijanin ma. To jest Duch Święty wewnątrz nas. Nie widać, ale działa. I on daje siłę, żeby umartwiać to wszystko, co chce działania wbrew Bogu. Słowo umartwiać niekoniecznie oznacza zmartwienie, ale doprowadzać do śmierci. Umartwiać, czyli doprowadzać do śmierci. To, co chce za wszelką cenę nami zawładnąć, mamy doprowadzić do śmierci. Mocą Ducha Świętego. I wreszcie deser. Przed obiadem będzie deser. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Kogoś to cieszy? Boicie się, czy Duch Boży was prowadzi, tak? Przecież możecie to sprawdzić. Jeżeli jest Duch Boży w was, to pewnych rzeczy nie robicie. Ale jeżeli je robicie, no to na kolana prosić o przebaczenie Boga. Prosić o przyjście Ducha Świętego do swojego życia. Duch Święty pokaże każdemu, co nabroił, do kogo powinien iść, kogo przeprosić, z kim porozmawiać, komu oddać. Trudne? Chyba nie. Proste. W Kościele tak naprawdę wszystko jest proste. Tylko my ludzie to potrafimy wykoślawiać. Wszystko potrafimy skomplikować. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ludzie, to jest coś niesamowitego. Ile jest wizyt u psychologów, u psychiatrów z jednego powodu. Ludzie nie czują, że są coś warci. Są bez poczucia własnej wartości. Trenerów teraz się namnożyło, osobistych, nieosobistych. Oni człowieka wyprowadzają z jego słabości, wmawiając mu, że jest kimś innym niż jest. Czasami może i pomoże. Ale tak naprawdę każdy z nas jest napełniony Duchem Świętym, a wszystko jest dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym. Jest coś niesamowitego w tym, że Bóg uczynił nas dziećmi Bożymi. Dalej, nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze, Abba, czyli tatusiu. Jaką trzeba mieć relację ze swoim ojcem, żeby mówić do niego tatusiu? Znam wielu mężczyzn, którzy mówią o tym, że nigdy ojciec nie powiedział mi, że ich kocha. Jakimi jesteśmy ojcami? Co mówimy do własnych dzieci? Czy usłyszeliśmy kiedyś od własnych dzieci tatusiu? Jeśli nie, to jest lekcja do odrobienia. Bo jeśli te dzieci nie nauczą się mówić do nas tatusiu, to strasznie trudno będzie im do Boga mówić tatusiu. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to nam się spodoba, to i dziedzicami. Dziedzic Królestwa Bożego. Współdziedzic Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I ktoś powie, no właśnie, to znowu cierpienie. Znowu, żeśmy przejechaliśmy kawałek Biblii i skończyło się na cierpieniu. A o jaki rodzaj cierpienia tutaj chodzi? Nikt z nas nie idzie na krzyż, żeby było jasne. To zostało załatwione. Ale czy Chrystus cierpiał z powodu krzyża? Tylko? A takie słowa Chrystusa. Ileż to razy chciałem was zgromadzić, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Nasze cierpienie też polega, jeśli to jest cierpienie razem z Chrystusem, polega na tym, że kiedy patrzymy na ten świat i na zagubionych ludzi, to nam serce pęka. I nie możemy się pogodzić z tym, że ci wszyscy ludzie idą na śmierć. A oni idą na śmierć. To jest niesamowity ból. Ale jeśli przypomnimy sobie, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym, że tak niewielu chrześcijan, albo prawie nikt w zasadzie, nie inwestuje w swoje dzieci w taki oto sposób, żeby pojawili się pastorzy, misjonarze. Nazewnictwo jest zresztą drugorzędną rzeczą. To znaczy, że nie uważamy tego za najważniejsze. A jak nie uważamy tego za najważniejsze, to znaczy, że w dużej mierze sytuacja ludzi idących na śmierć jest nam obojętna. Cieszymy się, że jesteśmy zbawieni. Ale nie cierpimy z tego powodu, że inni idą na śmierć. A może nie wierzymy, że idą na śmierć. Może kierując się nie wiadomo jakimi myślami, dochodzimy do wniosku, że jakoś to Bóg załatwi. Że jakoś się zlituje. Ale nie wierzymy wtedy w Boga Biblii. Boga, który objawił wszystko, co miał do objawienia, objawił człowiekowi. Jesteś dzieckiem Bożym, jesteś dziedzicem Chrystusa. Jesteś współdziedzicem Królestwa Bożego. Masz do dyspozycji moce i siły i bogactwa, o których ludziom się nie śniło. Do dyspozycji, dlatego że Chrystus powiedział, jeśli ktoś będzie się modlił, będzie prosił w moim imieniu, to ja to dam. Kończąc, chciałem tylko spuentować i zachęcić do tego, żeby przemyśleć sobie pewne rzeczy ze swojego życia. Bóg nie jest Bogiem, który oskarża. Bóg jest Bogiem, który ostrzega. I Bóg jest Bogiem, który też zachęca, ale też pokazuje drogi wyjścia. Bóg jest Bogiem obfitości, dobroci, łaski, miłosierdzia. Ten niezwykły Bóg, dobry Bóg. Może moje osobiste doświadczenia nie są w tym względzie najlepsze, ktoś powie. Prosiłem, nie wysłuchał. Ludzie mnie źle traktują. Może tak być. Ja nie przeczę, że tak może być. Ale czy to jest wystarczający argument, żeby nie szukać Bożego oblicza? Czy to wręcz nie jest argument do tego, żeby szukać Bożego oblicza? Dlatego, że kiedy przyjrzysz się ludziom, którzy to czynią, nie martwić się, że oni nie wydają owoców ducha? Nie martwić się, że jeśli tak będzie w ich życiu dalej, to skończy się to dla nich bardzo źle. Więc właśnie jest wtedy zachęta, żeby szukać Bożego oblicza, przynosić tych ludzi przed Boże oblicze. Jest taka dobra zasada, której się nauczyłem dawno i staram się ją w swoim życiu propagować. Z ludźmi rozmawiaj o Bogu, a z Bogiem rozmawiaj o ludziach. Wtedy nie będziesz miał problemu w życiu. Być może, tego nie wiem, ktoś z nas zapłaci życiem za swoją wiarę. Być może. Ale wiecie, męczennicy, jeśli kiedykolwiek się pojawiali, to nigdy nie żałowali tego. Nigdy nie płakali, nie prosili, żeby ich zostawić przy życiu. Oni się swojego Pana wyrzekną. Nigdy czegoś takiego nie było. Oni zupełnie świadomie oddawali swoje życie. Bo wiedzieli, poprzez wiarę wiedzieli, dokąd idą. I rozumieli, co zostało im dane. Nie marnujmy tego, co Bóg nam dał. Nie marnujmy tego ogromnego bogactwa, które jest udziałem każdego wierzącego człowieka. Każdego. Nieważne, kim jesteś. Czy jesteś profesorem, czy jesteś robotnikiem. To jest bez znaczenia. Czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. To jest bez znaczenia. Czy jesteś dzieckiem, czy jesteś dorosłym. To jest bez znaczenia. Czy chory, czy zdrowy. To jest bez znaczenia. Wszyscy jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego. I to nie jest tylko puste słowo, ale to jest rzeczywistość, o której Bóg nas zabiera. I możemy taką rzeczywistość oglądać. Tutaj już nie tylko wiara, ale też i doświadczenie. Niech nas Bóg błogosławi. Niech Bóg nam da coś, czego do tej pory nie przeżyliśmy. Nie chodzi mi o przeżycia, ale o doświadczenie życia z Bogiem. Niech nam da siebie tak jak nigdy wcześniej. Abyśmy umieli, chcieli i potrafili zanieść Boże Słowo wszędzie tam, gdzie Go jeszcze nie ma. I żeby każdy, kto na nas spojrzy, powiedział: Ty jesteś jakiś inny. Ty nie jesteś jak z tego świata. Ty jesteś jakiś inny. To będzie najlepsze świadectwo, jakie ludzie niewierzący mogą wydać o ludziach wierzących. Amen.
Pan Jezus powiedział takie bardzo ważne słowa dla nas. Poznacie ich po ich owocach. A więc owoc ducha jest owocem nie naszym, jak słyszeliśmy, ale owocem ducha. A więc jeśli Duch Święty zamieszkuje w nas, a my jesteśmy Jemu posłuszni, poddani, bo to jest współpraca, wówczas w naszym życiu pojawia się ten owoc ducha. Owoc ducha. I Paweł mówił o tym, że mamy umacniać się w tym wewnętrznym człowieku, a więc ten zewnętrzny człowiek potrzebuje, powiedzmy, wody i chleba, aby żyć, nasze ciało, tak? Ale ten wewnętrzny człowiek potrzebuje spożywać ten owoc, ponieważ samo słowo owoc oznacza, że to jest coś do spożycia, coś do przyjęcia, do spożycia. I teraz, kiedy ten owoc ducha jest w Kościele, to ludzie, którzy tu przychodzą, oni są głodni. Oni są głodni. Oni nie mają tego rodzaju pokarmu. Nie mają. Absolutnie nie mają. I pamiętam, że jedną z rzeczy, która mnie przekonała, to było to, że ja widziałem miłość, której nie znałem. Doświadczyłem tej miłości od chrześcijan, której naprawdę nie znałem. Nie mogłem tego zrozumieć, pojąć. Zobaczyłem pokój, którego wcześniej nigdy nie doświadczyłem. Cierpliwość, miłość, radość. Radość, która pochodzi ze zbawienia, tak jak słyszeliśmy. Z mojej przynależności do Chrystusa jest to radość od Ducha Bożego. A więc to jest owoc od Ducha Bożego. Owoc jest przeznaczony, no, karmimy nim się wzajemnie w Kościele, tak, oczywiście. To jest prawdą, ale bardzo ważna rzecz dla tych, którzy tu przychodzą. To jest świadectwo. Oni potrzebują tego rodzaju pokarmu potrzebują, ponieważ są głodni, ponieważ tego nie znają. I Pan Jezus powiedział, że po owocach ich poznacie, nie po darach łaski, nie po tym, czy ktoś uzdrawia, nie po tym, czy ktoś ma jakieś, manifestują się dary łaski, chociaż one normalnie są i występują. Jeżeli człowiek żyje z Duchem Bożym, z Duchem Świętym, to te dary będą się manifestować w większym, mniejszym stopniu, ale będą się manifestować. Doświadczamy tego w naszym Kościele, ale nie po darach łaski rozpoznaje się Kościół. Dary są czymś, co towarzyszy Ewangelii, ale nie są sednem. Nie są sednem. Przypomnijmy sobie, że kiedy Mojżesz dokonywał pewnych dzieł, nadnaturalnych dzieł, również słudzy Faraona, magowie, potrafili zrobić podobne rzeczy. A więc jeżeli chodzi o dary łaski, to zwróćmy uwagę, że pierwszy list do Koryntian, ten list był listem korygującym ten zbór, ponieważ tam działy się bardzo złe rzeczy. W liście ten list do Koryntian mówi o tym. Czyli w tym zborze działy się bardzo złe rzeczy. Były prawie każdy rodzaj grzechu, można było tam znaleźć. A mimo to Paweł na samym początku mówi, nie brak wam żadnego daru łaski. Nie brak wam żadnego daru łaski. A więc wiemy jedną rzecz, bracia i siostry, że diabeł może podrobić niemal wszystko, ale nigdy nie podrobi owocu Ducha Świętego. Nigdy tego nie podrobi. Nigdy nie podrobi tej miłości, tego pokoju. Nigdy nie podrobi tego rodzaju cierpliwości. Nigdy nie podrobi radości, która pochodzi z Ducha Bożego. A więc poznajemy Kościół po owocach, po owocu Ducha Bożego, Ducha Świętego. Jestem wdzięczny Bogu za ten temat, że zostało to odświeżone. I abyśmy w tym chodzili, abyśmy żyli tym. Abyśmy nie byli tylko tymi, którzy słuchają, ale tymi, którzy przyjmują Słowo Boże i idą za Panem Jezusem, wydając ten dobry owoc. Powstańmy, aby podziękować.